Adriana Andrzejewska, witam w audycji Bliżej Życia. Jak już Państwo pewnie słyszeli na naszej antenie, w Ostromecku rozpoczął się konkurs artystycznych form radiowych Grand Prix, organizowany przez naszą rozgłośnię. W związku z tym postanowiłam Państwu przedstawić reportaż, który wygrał główną nagrodę w poprzedniej edycji konkursu. Był to Chichot Szatana, autorstwa naszych redakcyjnych kolegów Żanety Walentyn i Michała Słobodziana. Zaprezentuję Państwu dziś jego nieco skróconą wersję. Posłuchajmy.
Inowrocław, 70-tysięczne miasto w sercu Kujaw. Jeszcze 100 lat temu perła Prus. Swój rozwój zawdzięcza olbrzymim, liczącym miliony lat pokładom soli.
Pierwsze kopalnie soli powstały w XIX wieku. Budowane przez lata kolejne szyby zmieniały krajobraz miasta.
Mieszkańcy zawdzięczali swój dobrobyt soli, którą wydobywano, ważono, sprzedawano.
Pozyskiwano również solankę, dzięki której miasto stało się znanym w Europie uzdrowiskiem. Akuracjusze zaczęli zapełniać parki, deptaki i kawiarnie.
Złoto Kujaw, jak inowrocławianie zwykli nazywać swoją sól, z czasem stało się dla nich śmiertelnym niebezpieczeństwem.
Tak, teraz tutaj do ulicy w lewo. Mhm. Dać do skrzyżowania też w lewo. Do świateł w prawo. I raz, dwa, na drugich światłach w prawo. To tam właśnie były te wysiedlone domy z kopalni, nie? Dom był i zapadł się w ziemię, nie? I to będzie z 4-5 lat temu.
Widzi pani? To jest nasze zasilanie, nie? To jest sól. Jak pani by to zaczęła, to jest sól. Nie pan to z gruntu idzie.
I panie.
To jest wszystko z gruntu, wie pani.
Czyli przy studziennej tam szukać,
tak? Przy studziennej, tak. Przy studziennej lety, nie?
Dobra.
Odcinek tam gdzieś 500 metrów, on się tak nazywa zapadłe. Aha. Dlaczego? Dlatego, że tam były już takie przypadki, podobnie jak Kościół Matki Boskiej. Tam dalej, też kiedyś tam się zapadł, również jedna ściana. To są pokopalniane jakieś historie.
A co jeszcze się zapadło na tej ulicy zapadłe?
Proszę pani, swego czasu lej się taki wielki zrobił.
Ulice Starego Miasta pełne są spękanych kamienic i śladów po wyburzonych budynkach.
Co druga pęka co druga. Mogę panu otworzyć dźwinko, nie wiem, czy mam tutaj to, mogę w naszej kamienicy panu pokazać. No, pęknięcia to są to normalne, że to...
A czemu?
No dlatego, że jesteśmy miastem na soli, tak?
Na poduszce wodnej. Tu pracuje to wszystko.
W celu ratowania, wie pan, tych pęknięć, czy tam w ogóle jakiegoś zapadnięcia się zostało tam zalana całkowicie ta kopalnia już dosyć dawno. Ale to do końca nie załatwiło sprawy, bo chociażby kościół zwiastowania, który został kilka lat temu uratowany, jak gdyby tak związany do góry takimi metalowymi takimi więzami.
No, z przęsłami, tak.
A to co, to znaczy, że tu niebezpiecznie mieszkać?
Oczywiście, że niebezpiecznie mieszkać. Ale przecież to już tak było pisane, że na terenie Inowrocławia, na terenie miasta będą kaczki pływać.
Rzekoma przepowiednia Sybilli, wieszcząca zatopienie miasta, zaczęła krążyć wśród mieszkańców Inowrocławia niemal 100 lat temu, po zawaleniu się ściany miejscowego kościoła.
Dla górników to był pierwszy sygnał, jak groźna może być kopalnia usytuowana pod miastem. Mimo obaw, sól wydobywano jeszcze przez wiele lat. Do czasu.
W latach 80. XX wieku zdecydowano o zamknięciu ostatniej znajdującej się pod Inowrocławiem kopalni, kopalni Solno.
W naszym radiowym archiwum odnajdujemy nagrania dokumentujące ostatnie chwile tego unikatowego miejsca.
Numerki dajemy. Zjeżdżamy na poziom trzeci.
Proszę bardzo.
Proszę siadać.
Jedziemy z prędkością 4 metry na sekundę na głębokość 506 metrów pod Inowrocław. Właściwie to mam dług wdzięczności wobec Mieczysława, naszego starzyka. Jemu obiecałem, że jeszcze na koniec kopalni go zwiozę. Na koniec złota kopalni go zwiozę pod ziemię. Co niemniej, czym dzisiaj czynię, przed dzień właściwie świąt.
Ja zjechałem teraz w tej chwili po 6 latach odejścia na emeryturze. No czuję się jakby trochę skrępowany. bo tutaj wszędzie, gdzie wejrzę na te wyrobiska, na te ociosy tych chodników, to widzę tę swoją pracę.
Idziemy chodnikiem 23 pod miasto Inowrocław. Konkretnie zdążamy do rynku inowrocławskiego.
Tak. Patrzę w tej chwili na ten chodnik. On jest przecudowny. W zasadzie tego nie można opowiedzieć.
Cała kopalnia jest przepiękna i kolorowa. Ja nazywam ją, zresztą to nie moje słowo jest, jest ona otwartą kartą dziejów ziemi. Proszę zwrócić uwagę na te niesamowite kształty.
No tak, jakieś to jest tam pełna czerwień.
Muszelkowate, tak, pełna czerwień, jakieś muszelkowate, jakieś muszle, jakieś grzywacze, jak gdyby na powierzchni fali morskiej. Pójdziemy prosto, ale ja bym chciał pokazać szybik komunikacyjny. I ten szum, Jan mówi, że to jest chichot szatana. Szum wody w rurociągu, który spływa już na ostatni poziom. Tak, zalewa nam kopalnię.
Woda spada z rurociągiem i już zalewa dolne poziomy tej kopalni.
W tej chwili już nie istnieją. Cztery poziomy kopalni są zatopione.
Dlaczego pan to nazwał chichot szatana?
Bo to jest, wie pan, jak gdyby zemsta tego wszystkiego. My tyle sił włożyliśmy. Zresztą kolega Mieczysław mówił o tym pocie wylanym i przegraliśmy, mimo że wyeksploatowaliśmy tylko 15% złoża, czyli tej soli jeszcze jest bardzo, bardzo dużo. Ale niestety przegraliśmy jak gdyby rywalizację. Rywalizację z własnym miastem, które moim zdaniem istnieje tylko dlatego w tym miejscu, że tu była sól. Sól dała początek temu miastu.
Posłuchajmy jeszcze tego chichotu szatana.
Inowrocławska kopalnia była jedną z najpiękniejszych na świecie. Soli nie wydobywano za pomocą dynamitu, tylko wypłukiwano wodą. Dzięki temu pod ziemią tworzyły się różnobarwne korytarze i komory.
Od zalania kopalni minęło ponad 20 lat. Wielu górników do dziś nie może pogodzić się z tą decyzją. Docieramy do byłego sztygara kopalni Zenona Panfila.
Te zalewanie kopalni to było takie. Część osób dozoru się nie chciała na to zgodzić. Część z entuzjazmem to do tego podchodziła. Ja się sprzeciwiałem ze względu na pewną rzecz. Mieliśmy sól czerwoną, niebieską, zieloną, szarą, siwą. Taką jak ta zailoną, bo to jest zailona sól. No, to nawet ja jestem na zdjęciu. Tutaj są te stalaktyty, to jest szybik. Tu jest widać w drabinach, bo tu żeśmy zeszli na poziom jakiś tam niższy i tu... I proszę popatrzeć tu na fakturę. Widzi pani? Niektóre to miały około 100 tysięcy lat. Taka warstewka soli. To jest autentyczny chodnik. Takie były warstwy soli. Takie są. Zalane niestety.
Z zalaniem kopalni nie może pogodzić się także Bronisław Majewski, miejscowy pasjonat historii Inowrocławia.
To było coś bajkowego. Ja pamiętam, że jak była piosenka radziecka, zjechałem z takim facetem, który się nazywa Marsek Nowek, ale był śpiewakiem i razem zjechaliśmy do kopalni soli. Płynęliśmy tratwą po komorze Echo, gdzie Adam Ślizowski, dyrektor, bo w tą trójkę płynęliśmy, przepięknie śpiewał, jak rzucił taką arię i jak to z 2-3 minuty po tego, to facet usiadł i z wrażenia nie wiedział, co powiedzieć przez 10 minut.
W archiwach dźwiękowych szukamy kolejnych pamiątek po kopalni. Udaje nam się odnaleźć i to wyjątkowe nagranie.
Tutaj kiedyś miał oprowadzałem takiego profesora z Niemiec. Miał taką tubę Więc co on tam ma? On miał plany kopalni z czasów okupacji i mówi tak, że mam go zaprowadzić tam i tam. Boże, kochany, skąd on wie, że w chodniku czwartym na poziomie piątym jest listwa? Ja, bo to jego tam jakiś profesor, co go uczył, tam to zrobił. Później zażądał sobie, żebym go zaprowadził do chodnika 14 na poziomie 8. Przyszedł do mnie, mein Gott, mein Gott, ja mówię, no szalał, czy co? A ten towarzysz mówi, nie, panią Boga wzywa, bo mówi, o pierwszy raz w życiu widzi korzenie cechrztynu, o których teoretycznie zrobił pracę doktorską, a w życiu nie widział. On powiedział tylko jedno, że tu powinni przyjeżdżać wszyscy geolodzy ze świata, żeby widzieli to, co tu jest.
Jak pan przeżył tą decyzję, a potem ten dzień, kiedy zaczęto zalewać?
Źle. Źle.
Docieramy do Piotra Szczuki. To on bezpośrednio odpowiadał za zlikwidowanie kopalni.
Przez cały okres zatapiania kopalni ja byłem zastępcą dyrektora do spraw technicznych. Z kopalnią to tak jest, że jeżeli się zlikwiduje za późno, to wszyscy wiedzą, że za późno została zlikwidowana, ponieważ to poleci. Natomiast jeżeli zlikwiduje się w sytuacji, kiedy nie ma objawów, to właśnie powstaje tego typu świadomość, że likwidacja nastąpiła za wcześnie.
Zalanie kopalni w latach 80. wydaje się być uzasadnione. Dlaczego zatem w Inowrocławiu wciąż pękają domy, a ich lokatorów trzeba przeprowadzać do innych budynków?
Odnajdujemy protokoły Najwyższej Izby Kontroli, która badała przebieg likwidacji kopalni. Z raportu wynika, że w ciągu 10 lat od zatopienia wykwaterowano mieszkańców z 29 budynków. Mieszkania straciło prawie 100 rodzin. W ruinę popadło także 13 budynków gospodarczych i 3 magazyny.
Czy zatem zalana niemal 30 lat temu kopalnia wciąż jest niebezpieczna? A jeśli tak, to dlaczego? Szukamy kolejnych osób, które mają wiedzę na temat likwidacji kopalni. Docieramy do Bogusława Rasały, byłego pracownika.
Ja byłem pracownikiem szybu i byłem brygadzistą brygady i bezpośrednio uczestniczyłem w zasypywaniu i demontażu szybie. Parę rzeczy mnie zdziwiło. To szybu był wsypywany tuczem i wapno posodowe. Potem była decyzja odcięcia całkowicie klatki. No to było całkowicie zaskoczenie, jeśli ścieki posodowe były w granicach 7 poziomu. Dlaczego klatka odcięta? Jak to powinno być kontrolowane? Kilka lat potrzeba by było, żeby obserwować, bo każda jedna jakaś szczelina, nawet centymetrowa, to jest tworzenie się gazów. Pewnego dnia był taki pan doktor, on był tutaj geologiem, ja wiem, że on mi powiedział, że woda uciekła. Zarząd to zlekceważył.
Z pytaniem o to, w jaki sposób zalewano kopalnię, wracamy też do Zenona Panfila, byłego sztygara.
W pewnym momencie cysternami przywozili fenol z likwidacji byłej gazowni. Żadnej kontroli nie ma. Co się tam dzieje, nikt nie może stwierdzić, bo nie ma możliwości.
Były wicedyrektor kopalni, Piotr Szczuka, stanowczo zaprzecza tym zarzutom.
To, że tam fenol ktoś sprowadzał, prawda, czy ścieki ktoś odprowadzał, to są bzdury. No. Kopalnia była podłączona rurociągami, wyłącznie z rurociągami Janikowa-Montew i te ługi zamiast do Wisły szły do kopalni, do dosycania.
I tu trafiamy na kolejny ciekawy wątek w protokole Najwyższej Izby Kontroli. Zgodnie z planem, do zalania kopalni potrzeba było 13 milionów metrów sześciennych ługów posodowych, sprowadzanych z zakładów chemicznych z pobliskich Montew i Janikowa. Tymczasem do zalania kopalni wykorzystano ponad 2 razy więcej ługów, bo aż 30 milionów metrów sześciennych. Jak to możliwe?
Pewien
docierają cię takie informacje, że wpompowano do kopalni dwa razy więcej wody solanki niż pierwotnie zakładano i jest domniemanie, uciekło.
Nie. To, a gdzie to miało uciec? Do piekła?
Ale to nieprawda, że wpompowano ponad 30 milionów metrów sześciennych? Takie są informacje Najwyższej Izby Kontroli.
No ale te informacje są właśnie tego rzędu. Dla Montew to było prawdopodobnie, no bo to ja nie wiem, bo tego nie widziałem, to przez to Montwy płaciły o ileś tam milionów mniej kar za zrzucanie odpadów do swoich produkcyjnych do Wisły. Jest to jedyne uzasadnienie tego zjawiska.
Czy to możliwe, że jak sugeruje Piotr Szczuka, zakłady chemiczne Montwy zrzuciły do rzeki Wisły 17 milionów metrów sześciennych ścieków posodowych i aby nie płacić kary za zanieczyszczenie środowiska, ukryły ten fakt, zawyżając dane o ściekach przekazanych kopalni? A może jednak to kopalnia była nieszczelna i wpompowywane w nią substancje wypływały poza jej teren? Jeśli tak, to czy nieszczelna kopalnia jest bezpieczna? Czy częściowo puste komory i korytarze stanowiłyby niebezpieczeństwo wybuchów i zawalisk?
Szukamy odpowiedzi na te pytania. Tu jednak trafiamy na ścianę. Nikt nie jest w stanie odpowiedzieć nam na to podstawowe pytanie, bowiem nikt nie monitoruje tego terenu. Zgodnie z polskim prawem, obszar, na którym istnieją zatopione kopalnie, nie jest już terenem górniczym i żadna instytucja nie ma obowiązku obserwacji tego miejsca. Docieramy do profesora Grzegorza Kortasa z Polskiej Akademii Nauk, który od lat walczy o zmianę polskiego prawa w tym zakresie, a sytuację w Inowrocławiu nazywa skandaliczną.
Nawet nie mówię o tym, że kopalnia solna została zatopiona, się nikt nie interesuje, jakie są tego konsekwencje na powierzchni, ale przecież Inowrocław, ta historia sięga XVIII-XIX wieku, to znaczy tych zjawisk naturalnych i zjawisk górniczych i dzisiaj niekontrolowanie tego terenu jest po prostu... Każdą negatywną ocenę jestem w stanie tu sformułować, ale się powstrzymuję. W niektórych krajach, z tego co wiem, chyba Niemcy czy Francja, mają specjalne urzędy górnicze do spraw terenów pogórniczych. U nas natomiast to się gmatwa w przepisach, które są zupełnie niejasne.
W 2011 roku Najwyższa Izba Kontroli badała likwidację kopalni i jej skutki dla miasta. Wykryła poważne problemy, jak choćby pękające ściany budynków czy zasolone źródła wody i na wykryciu poprzestała. Mamy wrażenie, że szukając odpowiedzialnych za taki stan rzeczy, obracamy się w zaczarowanym kręgu. Usiłujemy dowiedzieć się, co dalej.
Pierwsze kroki kierujemy do rzecznika prasowego bydgoskiej delegatury Najwyższej Izby Kontroli. Pani dyrektor obiecuje, że zapozna się ze sprawą i udzieli odpowiedzi. Po kilkunastu dniach zostajemy skierowani z naszymi pytaniami do centrali w Warszawie. Mijają kolejne dni. Wreszcie oddzwania rzecznik prasowy Zbigniew Matwiej.
Nasza kontrola nie była w sumie przeprowadzana aż tak dawno i my również musimy dać szansę tym, którzy powinni zrealizować wnioski wynikające z tej kontroli.
Minęły 4 lata. Skąd pan wie, że państwa tezy, wnioski, że ktoś się nimi przejął, że są realizowane?
Zakładam, że tak jest, a w którymś momencie Najwyższa Izba Kontroli po prostu sprawdzi, czy rzeczywiście tak jest.
Profesor Grzegorz Kortas z Polskiej Akademii Nauk twierdzi, że Inowrocław to jest jedyne takie miejsce, które nie jest kontrolowane i tam w każdej chwili może dojść do ogromnego nieszczęścia. Co będzie, jeśli państwo traficie ze swoją kontrolą za późno?
Trudno mi w tej chwili powiedzieć, jaka będzie sytuacja, gdyby doszło do tak tragicznej, do zrealizowania tak tragicznej wizji. Kompetencją naszego urzędu jest przede wszystkim przeprowadzenie kontroli. Myślę, że ta sprawa również jest bliska władzom, które znajdują się na tym terenie.
Sprawdzamy zatem, czy zgodnie z oczekiwaniami pana rzecznika sprawa ta jest bliska przewodniczącemu Rady Miasta Tomaszowi Macinkowskiemu.
Jestem przewodniczącym Rady od 2006 roku, a więc jest to moja trzecia kadencja. Nie ma żadnego dokumentu, który pozwoliłby wiązać te dwa fakty, tak? Czyli rozbiórkę tych budynków ze szkodami górniczymi.
Górotwór nie jest monitorowany.
Pan, podejrzewam, nie jest specjalistą, a ma pan przed sobą opinię specjalistów i nie wierzy im pan?
Nie, pani redaktor, bo nie jest to stwierdzenie dobitne, że tak było. Że być może jest to powodem, ale żadnych ekspertyz na ten temat nikt nie wykonał.
To może należałoby przeprowadzić takie badania.
Kto? Ale na czyj koszt miałby dokonać takich ekspertyz? Wprowadzanie takiej atmosfery strachu i jeszcze na dodatek publicznie, no nie jest dobrym dla Inowrocławia. Trzeba pamiętać o tym, że Inowrocławianie tutaj mieszkają, pracują, że przyjeżdża tutaj 30 tysięcy kuracjuszy, których takie informacje no nie nastrajają pozytywnie do naszego miasta.
Odpowiedzią przewodniczącego Rady Miasta jest zdumiony profesor Grzegorz Kortas z Polskiej Akademii Nauk.
Cała odpowiedzialność, moim zdaniem, przede wszystkim ciąży na mieście. To jest chyba jedyne miejsce, w którym zupełnie się nikt tym nie interesuje. No to w tym momencie hulaj dusza diabła nie ma, tamten teren jest cały czas zabudowywany. Ciekawe, czy ten pan, który państwu powiedział, że nic się tam nie dzieje, poniesie odpowiedzialność za to, że jak tam kiedyś nastąpi zapadliska. Jest to bardzo prawdopodobne. Powie tym ludziom, którzy tam zainwestowali, że nie ma sprawy, że tam jest wszystko w porządku.
Myśmy sobie już tutaj kilkanaście lat temu w piwnicy sobie takie filarki zrobiliśmy, tak profilaktycznie z sąsiadem, jak kupiliśmy kamienicę parę lat później, żeby no coś tam się nie stało, bo my o tym coś tam wiedzieliśmy. Nie?
Ale to jeśli się tyczy, przypuśćmy, zainteresowań takich konkretnych, ze strony miasta. Nie. Dopóki coś się nie stanie, to wtedy dopiero będzie oj, było, a nie było.
Urząd Miasta Mieszka Chrząszcz, proszę. Przekażę panu prezydentowi. Dzisiaj go nie ma, jutro przekażę i zapytam w takim razie, jakie będzie stanowisko.
Jutro mogę dzwonić.
Tak, proszę.
Kilka tygodni usiłujemy umówić się na spotkanie z prezydentem Inowrocławia Ryszardem Brejzą. Dzwonimy jeszcze wielokrotnie, piszemy SMS-y, maile. Bez skutku. Biuro prasowe prezydenta wciąż milcze. W końcu bez zapowiedzi pojawiamy się w Urzędzie Miasta.
Dzień dobry.
Szukamy pani Agnieszki Chrząszcz, pani. Kilka tygodni temu rozmawialiśmy, próbowaliśmy umówić się z panem prezydentem i też z panią jako rzecznikiem prezydenta i przyjechaliśmy dzisiaj, ponieważ no, nie sposób było z państwem się skontaktować. Czy państwo mogą już nam udzielić jakiejś informacji?
Powiem tak, od 2011 roku nic więcej nie ma w tym temacie, dlatego też nie będziemy już komentować nic poza tym, co było wcześniej.
A co było wcześniej?
Pytanie powinno być też dla poprzedniego rzecznika, ponieważ jestem tutaj od półtora miesiąca i musiałabym mieć czas, żeby takie informacje państwu udzielić.
Proszę pani, ale rozmawiamy od kilku tygodni, dlatego jesteśmy tutaj, bo nie mogliśmy się wcześniej z panią skontaktować.
Ale tak jak mówiliśmy, nie mamy już więcej nic do dodania.
Czyli pan prezydent, na ponowne pani pytanie odnośnie próby umówienia się z nim, odpowiedział, że nie ma nic więcej do powiedzenia.
Nie ma nic więcej do dodania, tak.
Nie ma do czego dodawać, bo pan prezydent się nie wypowiedział.
Tego już nie wiem.
Prezydent 70-tysięcznego miasta, Ryszard Brejza, nie jest sprawą zainteresowany. A jeśli jest, to głęboko ten fakt ukrywa. Z naszych ustaleń wynika, że także Najwyższa Izba Kontroli w najbliższym czasie nie zamierza powrócić do sprawy. Kto zatem powinien zbadać górotwór z pokładami soli w Inowrocławiu? Były wicedyrektor kopalni Piotr Szczuka proponuje to nam.
Przepisy nie wskazują, kto powinien to robić. No bo równie dobrze może robić Radio PIK. No przecież dlaczego nie robicie?
A może tam jest tykająca bomba?
Może, zróbcie badanie. To macie taką samą możliwość jak każdy inny zakład pracy.
Posłuchajmy jeszcze tego chichotu szatana.
To był reportaż Żanety Walentyn i Michała Słobodziana pod tytułem Chichot Szatana, który wygrał ostatnią edycję konkursu artystycznych form radiowych Grand Prix. Czyja praca okaże się najlepsza w tym roku? Tego dowiemy się w środę podczas uroczystej gali. A w audycji Bliżej Życia dziś to już wszystko. Za uwagę dziękuję, Adriana Andrzejewska. Do usłyszenia. The footprints in skylines, where lifelines decay. Moon ended, and the skies pull it grey. The high rise in the sunshine, and cries in the daytime get carried away. The high rise in the sunshine, and cries in the daytime get carried away. I'm preset, and I'm told I'm someone. Maybe I fly like a missile, I'll just sink like the sun. The high rise in the sunshine, and cries in the daytime get carried away. The in the sunshine, and cries in the daytime get carried away. Daytime get carried away. The high rise in the sunshine, and cries in the daytime.